Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Dzień dobry, w środowe popołudnie, kiedy odwiedzamy groby bliskich, wita Państwa Joanna Matuszewska. Moim gościem jest dzisiaj psycholog, psychoonkolog Kamila Bubrowiecka, zajmująca się wsparciem dzieci i ich rodzin w żałobie. Pani pracuje też w hospicjum, tak?
Głównie, hospicjum pomoże dzieciom. Dzień dobry.
Zaprosiłam Panią, żeby porozmawiać o tym, jak żałobę przeżywają dzieci i młodzież i jak my dorośli możemy pomóc, kiedy dziecku umiera ktoś bliski.
Przeżywanie straty przez dzieci często może być mniej widoczne niż przez dorosłych. Głównie dlatego, że gdy tracimy kogoś bliskiego, zazwyczaj jest tak, że bliskiego traci cała rodzina. Każdy jest pogrążony w swojej własnej żałobie. I tak jak dorosły przyjdzie i być może powie, że koleżanko, kolego, jest mi źle, porozmawiaj ze mną. To też wymaga odwagi, umiejętności, ale jest szansa, że dorosły to zrobi. Dziecko zazwyczaj przyjdzie i powie, pobaw się ze mną, zwróć na mnie uwagę. Ciężej jest mu powiedzieć, jest mi smutno, jest mi źle, nie wiem, jak poradzić sobie ze swoimi emocjami, z myślami, które krążą w mojej głowie. Po to potrzebni są dorośli, żeby towarzyszyć i być na to uważni.
Czyli rozumiem, że my jako dorośli możemy nie zauważyć nawet, że dziecko przeżywa żałobę, bo ono będzie się zachowywało nie w taki sposób, jakby się mogło wydawać, tą żałobę powinno przeżywać, czyli nie będzie specjalnie płakać, rozpaczać i mówić o tym, że kogoś brakuje, tak?
Może płakać, ale może też się złościć. To, co może na początku nie kojarzyć nam się z przeżywaniem żałoby, to to, że dziecko, podobnie jak dorosły, będzie przeżywało ten stan i proces w sposób fizjologiczny, też fizyczny. W trakcie żałoby może nas boleć głowa, brzuch, możemy mieć uczucie ciśnienia w gardle, trudności w koncentracji, w myśleniu. Dziecko, które przeżywa stratę, może mieć trudności w skupieniu się w szkole na przykład. Mogą się pogorszyć jego wyniki w nauce. Może się wycofać z relacji z kolegami czy z koleżankami.
Ja się tak zastanawiam, jak w ogóle dziecku należałoby powiedzieć o tym, że ktoś bliski zmarł, że odszedł, bo słowa dziadek zasnął, już się nie obudzi, albo że babcia wyjechała, czy ciocia wyjechała, to chyba nie są dobre rozwiązania.
Przede wszystkim mówić prawdę. Szczerość w kontakcie z dzieckiem, z nastolatkiem jest podstawą. A takie stwierdzenia, że ktoś odszedł albo wyjechał, często podyktowane są naszą intencją, żeby dziecku oszczędzić cierpienia.
Żeby chronić je.
Tak. Żeby je ochronić. Tylko zawsze warto się zastanowić, co one mogą dla dziecka oznaczać. Bo to, że ktoś odszedł, dla dziecka może oznaczać, że mnie opuścił. Znam jednego takiego chłopca, który był przerażony powrotami i wyjściami z domu, po tym jak usłyszał właśnie, że dziadek odszedł. Powiedzenie dziecku, że ktoś umarł, jest być może bolesne i trudne, ale jest prawdziwe i umożliwia dziecku poradzenie sobie z trudną sytuacją.
A jeśli sytuacja jest taka, że osoba bliska jest w stanie terminalnym, wszyscy wiedzą, że ona umrze, to ukrywać to przed dzieckiem, czy ono powinno towarzyszyć tej osobie w tych ostatnich dniach, godzinach?
To jest też tak pytanie, które warto zadać sobie już wcześniej. Bo zwykle zanim jest dana osoba w stanie terminalnym, to choruje, zmienia się. I te zmiany bywają bardzo różne. Jeżeli dziecko w tym towarzyszy, uczestniczy, nie ukrywa się tego przed nim, to ono ma szansę pomalutku też przyzwyczajać się, adoptować do tych zmian, które się pojawiają. I tak samo w towarzyszeniu z umieraniem. Bo przeraża nas najbardziej to, czego nie znamy. Jeżeli nie wiemy, co się dzieje, nasza wyobraźnia potrafi płatać figla, a co dopiero wyobraźnia dziecka. Kiedy towarzyszymy dziecku, pozwalamy, żeby uczestniczyło, mamy szansę na to, żeby z nim porozmawiać. Żeby to dziecko, które widzi osobę chorą czy umierającą, mogło zadać nam pytania, co się dzieje, opowiedzieć o tym, czego się boi, co je przeraża, co zastanawia. Kiedy tego nie ma, dziecko i tak wyczuwa trudną atmosferę, która jest wokół. Nie ma takiej możliwości, żeby nie zorientowało się, że dzieje się coś trudnego i strasznego, tylko zostaje z tym wtedy samo, bo nie ma tej przestrzeni na rozmowę.
Co w takiej sytuacji, kiedy śmierć dotyka kolegę, kogoś bliskiego, rówieśnika naszego dziecka albo naszego nastolatka? To jak w takiej sytuacji rozmawiać? Co powiedzieć?
Myślę, że bardziej niż co powiedzieć, słuchać. I to bywa trudne. Zapytać, jak tobie jest z tym, że tej osoby tobie bliskiej, mniej lub bardziej, kolegi, już nie ma.
To jest takie trudne do wytłumaczenia, bo jak umiera ktoś, kto jest starszy, to chyba łatwiej dziecku jest to przyjąć do wiadomości. Jak umiera rówieśnik albo ktoś młodszy, umiera inne dziecko, to chyba jest sytuacja dużo trudniejsza.
To jest taka sytuacja, która burzy porządek świata, burzy poczucie bezpieczeństwa. Zwłaszcza nastolatki mają takie przekonanie charakterystyczne też dla wieku i dla dojrzewania, że jesteśmy nieśmiertelni. Mówi się o tym, że perspektywa możliwości własnej śmierci w przypadku, gdy nie chorujemy, nie stykamy się z różnymi trudnymi sytuacjami tak na co dzień, zaczynamy sobie ją uświadamiać po połowie życia. Bo już wtedy nie możemy mówić, że za 50 kolejnych lat to coś tam, tak jak łatwiej to powiedzieć w wieku 14 czy 25.
A pani zdaniem taka informacja o śmierci na przykład rówieśnika, kolegi z klasy, to powinna być przekazana w szkole, czy raczej szkoła najpierw powinna zawiadomić rodziców i to rodzice powinni jako pierwsi rozmawiać ze swoimi dziećmi?
To jest bardzo trudne pytanie, bo myślę, że mocno zależy od indywidualnej sytuacji. Co się wydarzyło? Kiedy się wydarzyło? Myślę, że warto zadbać o to, żeby dziecko dowiedziało się o śmierci kolegi, koleżanki w bezpiecznej atmosferze, możliwie najbezpieczniej. Jeżeli jest ryzyko, że ona się dowie w drodze do domu od kogoś, albo teraz jest dużo informacji w mediach społecznościowych, żeby to zrobić tak, aby miał możliwość to usłyszeć w otoczeniu osób bliskich. Tą osobą bliską może być rodzic, ale myślę, że może być też nauczyciel, wychowawca, ktoś, przy kim dziecko będzie się czuło bezpiecznie.
Czy o śmierci w ogóle należy rozmawiać z dziećmi, a jeśli tak, to w jakim wieku powinny wiedzieć, co to znaczy, że ktoś umiera? Czy powinniśmy poczekać do jakiegoś wieku, żeby na ten temat rozmawiać? Teraz jest taka okazja, wszyscy udają się na groby bliskich i zabierają na te groby też bardzo często dzieci, małe dzieci. To jest dobry moment, żeby wytłumaczyć, dlaczego się tak odwiedza te groby?
Myślę, że jest to naturalny moment, żeby o tym porozmawiać. Też często rodzice o to pytają, jaka jest granica wieku. Ja zawsze pytam, kiedy dziecko po raz pierwszy spotyka się ze śmiercią. Bo być może już dużo wcześniej, kiedy mając 2 czy 1,5 roku, widzi owada albo motyla, który już nie żyje i zadaje wtedy pytania, co się stało, co się wydarzyło. To są takie momenty, w których można zaczynać dziecku opowiadać o świecie. O tym, że on nie zawsze jest piękny, kolorowy, uśmiechnięty. Umożliwić mu radzenie sobie z małymi stratami. Tak samo jak w przypadku dzieci i zwierząt domowych. Zdarza się często, że znowu, z dobrych intencji, staramy się oszczędzić dziecku cierpienia. Więc jak umiera rybka czy pies, zastępujemy natychmiast nowym. Nie dajemy możliwości, żeby poradzić sobie w ogóle ze stratą i z brakiem. A to jest coś,
błąd,
co też może przygotowywać później na późniejsze doświadczenia.
A jak długo może trwać u dziecka takie przeżywanie żałoby? Bo część osób taką ścisłą żałobę przeżywa i demonstruje nawet ubiorem przez około 0,5 roku, niektórzy przez rok, niektórzy przez 2 lata. Jak to powinno być w przypadku dzieci? Powinniśmy z dziećmi też rozmawiać o tym, jak powinny się zachowywać, co to znaczy żałoba?
Żałoba jest procesem, jest drogą i dla każdego jest bardzo indywidualna. To, co jest ważne też, że nie ma swojego określonego terminarza. Tak jak pani powiedziała, niektórzy idą przez tę drogę przez rok, inni przez 2, a inni jeszcze dłużej. W przypadku dzieci, które tracą swoich rodziców na przykład, albo rodzeństwo, ten proces może być bardzo rozłożony w czasie. I teraz kolejna rzecz, że jakby w żałobie nie ma powinności. Bo co to znaczy, powinniśmy jakoś przeżywać żałobę? Warto zapytać, jak to jest u ciebie? Nawet do dziecka. Jak ty ją przeżywasz? Co w tobie się teraz dzieje? Czego ci brakuje? Mhm. Za czym tęsknisz?
A jak powinno wyglądać takie wsparcie osób dorosłych dla dziecka, dla nastolatka w tym czasie? To wystarczy, żeby go pytać, jak się czujesz?
Myślę, że rozmowa i uważność. Ciekawość dziecka. Ciekawość na to, w jaki sposób reaguje. Myślę, że rodzice są najlepszymi ekspertami od swoich dzieci.
Czyli nie powinni odciągać uwagi od tej osoby zmarłej, kiedy dziecko pyta, jak to się stało i tak dalej, tylko rozmawiać na ten temat.
To znowu jest taka próba, która odciąganie uwagi, które może się okazać nieskuteczne. Radzimy sobie na różne sposoby. Dzieci mogą zadać, też nastolatkowie, pytanie, które jest trudne i za 5-10 minut wrócić do swoich codziennych zadań. Unikanie, konfrontowanie się z sytuacją na różnych etapach, w różnym stopniu jest naturalne.
Czyli ale nie należy lekceważyć.
Nie należy lekceważyć. Pytanie. Takie mówienie tylko na zasadzie nie mówmy teraz o tym, to się wydarzyło, należy już się z tym pogodzić, zapomnieć. To tak nie działa. Więc jakby daje komunikat dziecku, my nie możemy o tym rozmawiać, ale to nie sprawnia, że ono przestaje o tym myśleć i przestaje czuć.
Kamila Bubrowiecka, psycholog, psychoonkolog, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
W każdą środę po 18:00.